To my biegniemy szybko do Kijowa, tam jest Paweł Bobołowicz i tam się dużo, dużo dzieje na szczytach władzy. Prezydent Zełenski dostarcza nam dzisiaj emocji.
Ale muszę zacząć od innego tematu. Dzień dobry. Przypomnę, że 9 maja to w historii Polski i Ukrainy może być prawdziwy dzień zwycięstwa. Dzień zwycięstwa nad bolszewikami. 9 maja 1920 roku kijowskim Kreszczatykiem przeszły bowiem zwycięskie wojska Piłsudskiego i Petlury we wspólnej paradzie zwycięstwa. Są wspaniałe fotografie z tego wydarzenia, ale o tej rocznicy publicznie przypomina nowy szef Ukraińskiego Instytutu Narodowej Pamięci Anton Drobowicz. Mówi, że to jest ważne wydarzenie i trzeba o nim pamiętać. Od lat o wspólnej defiladzie w tym dniu mówił były już szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowicz. I wczoraj po raz kolejny wsparł ten pomysł. Napisał w mediach publicznych, to dobry pomysł. Kiedyś już o tym mówiłem. Cieszę się, że ona powraca. Jeszcze bardziej cieszy jej zrealizowanie. I oczywiście reakcja Moskwy na to wydarzenie. I wczoraj polski historyk specjalizujący się w problematyce ukraińskiej, dr Łukasz Adamski, specjalnie w komentarzu dla Radia Wnet, stwierdził, że idea parady jest godna rozważenia i warta szczegółowych konsultacji. Niezależnie od ich wyniku, z pewnością warto upamiętnić braterstwo broni i wspólne przymierze Polaków i Ukraińców. I Adamski stwierdził również, że popiera też budowę pomnika Petlury w Polsce i ukraińskich żołnierzy, którzy przelewali krew w obronie polskiej niepodległości. Także 9 maja może być wyjątkowym dniem w relacjach polsko-ukraińskich. Ale masz rację, to ostatnio w mediach ukraińskich zdecydowanie więcej jest jednak na temat tego, co jest związane z tą największą polityką i między innymi prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Chociaż też mieliśmy o czymś innym dzisiaj rozmawiać, to wczoraj w późnych godzinach wieczornych Radio Swoboda i Państwowa Telewizja UAP w takim wspólnym programie Schemy opublikowały materiał śledczy, z którego wynika, że 8 stycznia do Omanu czarterowym samolotem przeleciał Nikołaj Petruszew, szef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. No oczywiście, co tutaj ma z tym wspólnego Oman i Ukraina, to wszystko jest o tyle ciekawe, że w tym samym samolotem później do Kijowa z Omanu poleciał prezydent Wołodymyr Zełenski. To by oznaczało, że Petruszew mógł spotykać się z prezydentem Zełenskim w Omanie. Przypomnę, że wyjazd prezydenta Zełenskiego 5 stycznia do Omanu. Od początku był owiany tajemnicą. Opowiadaliśmy o tym na antenie Radia Wnet. O wyjeździe wcześniej nie informowało biuro prezydenta. Wydawało się, że prezydent w ogóle w tym czasie jest na urlopie w Karpatach. A jednak w pewnym momencie media opublikowały zdjęcia Zełenskiego na śniadaniu w ekskluzywnym hotelu w Omanie. Służby prezydenta przyznały wtedy już zmuszone w takiej sytuacji, że Zełenski jest faktycznie w Omanie, ale nie prywatnie, tylko odbywa tam oficjalną wizytę, rozmawia o sprawach gospodarczych. Ta wersja od samego początku była wielokrotnie kwestionowana i co ciekawe, właśnie wczoraj w ciągu dnia pojawiło się oficjalne pismo byłego już szefa biura prezydenta Andrija Bohdana, to znaczy jeszcze on podpisał to pismo jako szef biura prezydenta, w którym stwierdził, że wyjazd do Omanu Zełenskiego miał charakter prywatny. To zaprzeczyło poprzedniej narracji mówiącej o tym, że Zełenski był w Omanie w sprawach państwowych. W czasie pobytu prezydenta Zełenskiego w Omanie 8 stycznia doszło do zestrzelenia ukraińskiego samolotu nad Iranem, w wyniku czego zginęło 176 osób. Pomimo, że biuro prezydenta poinformowało, że prezydent Ukrainy pilnie powraca z Omanu do Kijowa, to wiadomo, że Zełenski wrócił dopiero po kilkunastu godzinach i te kilkanaście godzin od samego początku wywoływało właśnie tą taką niepewność i wzbudzało podejrzenia, co prezydent Zełenski kilkanaście godzin w tym czasie robił w Omanie. Już wcześniej były informacje, że prezydent powrócił na Ukrainę samolotem, który przeleciał z Moskwy. To też wydawało się dziwne. Wczoraj dziennikarze wprost mówią i publikują, jaki to był samolot. Bombardier Global Express 600 o numerze bocznym 9HVJN. No i już sprawdzili dziennikarze, że tym samym samolotem kilkanaście godzin wcześniej do Omanu przeleciał z Moskwy Nikołaj Petruszew. Kto to jest Nikołaj Petruszew? To szef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Szef FSB w latach 99-2008. No właściwie uważany za osobę numer dwa w Rosji. To osobę, która ma też olbrzymi wpływ na temat tego, co się dzieje na Ukrainie. Dziennikarze, którzy opublikowali wczoraj ten materiał, nie wskazują w sposób bezpośredni, że doszło do spotkania Petruszewa i Zełenskiego. Pomimo próby nie udało im się skontaktować z prezydentem Zełenskim i uzyskać odpowiedzi na ten temat. Biuro prezydenta zaprzeczyłoby, kiedykolwiek prezydent Zełenski miał kontakt z Petruszewem, czy osobisty, czy nawet telefoniczny. Ale w dziennikarze ukraińscy znaleźli jeszcze jeden trop. Otóż wcześniej do do Moskwy jeździł Henadij Kernes, to jest mer Charkowa, bardzo taka osoba no, związana z poprzednim jeszcze systemem, z czasami Janukowycza, wywołująca, no to osoba, która, o którą się oskarża i o łączność ze światem przestępczym, no ale jest to osoba, z którą współpracuje niejaki Robert Tedejew. No i właśnie ukraińscy dziennikarze znaleźli trop, który łączy Roberta Tedejewa i jedną z najbliższych osób z otoczenia prezydenta Zełenskiego. Kernes i Tedejew do Moskwy mieli jeździć właśnie po to, żeby spotkać się z Petruszewem. No i być może taka teza domyślna jest postawiona w tym programie, że byli pośrednikami z Andrijem Jermakiem. To najbliższy teraz współpracownik prezydenta Zełenskiego. On towarzyszył mu w czasie wizyty w Omanie. Jermak uważany jest za pośrednika w ogóle w kontaktach z Rosją. I co ciekawe, w tym tygodniu właśnie Andrij Jermak zastąpił na stanowisku szefa biura prezydenta Andrija Bohdana. Więcej o Bohdanie pisze w Kurierze Wnet. W poprzednich dwóch numerach można o nim przeczytać. No, przypomnę, że to tylko osoba, która to niedawno jeszcze była uważana za najbliższego współpracownika prezydenta Zełenskiego, jednocześnie osobę, która łączyła Zełenskiego z Kołomojskim. Ale Jermak od pewnego momentu, a na pewno właśnie od stycznia, a na pewno od tego wyjazdu prezydenta Zełenskiego, stał się tą osobą, która jest najbliżej związana z ośrodkiem prezydenckim. No, świadczy też o tym właśnie objęcie funkcji biura prezydenta Zełenskiego. No i jest to osoba, która dosyć oficjalnie właśnie zajmuje się przede wszystkim sprawami międzynarodowymi i od ubiegłego roku jest wskazywana jako ta osoba, która ma sukcesy w kontaktach z Federacją Rosyjską. Między innymi wskazywano, że to Jermak doprowadził do wymiany jeńców we wrześniu ubiegłego roku. Mówi się też o tym, w tym tygodniu ukraińskie media publikowały taką analizę, z której wynikało, że Jermak ma bardzo dobry kontakt z Dmitrijem Kozakiem. To jest osoba, która zastąpiła Surkowa w Rosji. To jest osoba, która właśnie odpowiada za to, co dzieje się z kolei na Donbasie ze strony Federacji Rosyjskiej. Jermak ma być cały czas w kontakcie z nim. Niektórzy nawet mówią, że za dużo z nim po prostu rozmawia, nawet przez telefon. No to by oznaczało, że jest tym pośrednikiem prezydenta Zełenskiego w kontaktach z Rosją. No jeżeli to by wszystko się sprawdziło, no to może się okazać, że rzeczywiście prezydent Zełenski spotkał się z przedstawicielem, wysokim przedstawicielem Federacji Rosyjskiej, czemu strona ukraińska zaprzecza, że doszło do jakichś rozmów, co oczywiście opinię publiczną na Ukrainie może niepokoić. Na razie mamy dwie wersje, wersję dziennikarską i wersję publiczną. Wersja dziennikarska i publiczna jakoś nie mogą znaleźć punktu wspólnego, chociaż pewnym faktom ciężko jest zaprzeczyć.
Powiedział Paweł Bobłowicz prosto z Kijowa gorąco, a to nie jedyne informacje, które krążą dookoła Pałacu Prezydenta i w ogóle Urzędu Prezydenta na Ukrainie. O tym szerzej, dłużej i bardziej wnikliwie w Kurierze w samo południe już teraz Państwa zapraszam w imieniu Jaśmin Nowak i oczywiście Pawła Bobołowicza. Tymczasem, Pawle, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. My mamy godzinę 8:00. Spodziewałem się, proszę Państwa, nie ukrywam, że w przeglądzie prasy teraz do studia wejdzie Olivier Bo i zrobi przegląd prasy europejskiej. I tak też się stanie. Nie mogłem... Stanie się czy nie stanie? Stanie się. No to skoro tak się stanie, to ja już nie będę zaglądał do polskich gazet, a już miałem to zrobić, tylko oddam głos Olivierowi, który jeszcze założy słuchawki i będzie w pełni gotów do przekazania Państwu najnowszych informacji z mediów europejskich. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry Państwu. A w tym tygodniu, choć sobota był duży protest w Warszawie, lecz w obronie reform sądownictwa, a zatem media w Europie Zachodniej nie pisnęły ani słowem. I choć we wtorek debatowano o praworządności w Polsce, w quasi pustej sali obrad Parlamentu Europejskiego, Polska nie była z pewnością ważnym tematem gazet w krajach takich jak Wielka Brytania, Francja, Włochy czy Hiszpania. Negocjacje nad budżetem Unii Europejskiej, o którym sporo mówiono i pisano w polskich mediach, także zeszły na dalszy plan. Niemcy nie mogły się otrząsnąć po ubiegłotygodniowym głosowaniu w parlamencie Turyngii i to pomimo tego, że przewodniczący nowy tego parlamentu z partii liberalnej FDP złożył dymisję już na drugi dzień, dlatego że między innymi poparli go posłowie AfD, czyli tak zwanej skrajnej prawicy. Przypominajmy, że ta skrajna prawica nie przyznaje się do żadnej skrajności. Zresztą zachęcam każdego, żeby zaglądał do programu tej partii, sam osądzić, czy to jest skrajna partia, czy nie. Tak czy owak jest to główna opozycja w Bundestagu. Ale czy tutaj dojdzie do czystek i procesów jak za czasów Stalina w dawnej ZSSR w Niemczech? Biją się politycy w piersi. No może do tego nie dojdzie, ale jak zauważał wczoraj francuski dziennik Le Figaro, Niemcy są ogarnięte bezprecedensowym wzrostem przemocy politycznej. I co jest nowością, ofiarą tej przemocy nie są politycy AfD, albo też bywało, że to politycy lewicy, na przykład proimigracyjni, ale tutaj politycy centrowej partii liberalnej FDP za to, że zawarli krótkotrwały, co prawda, ale jednak był sojusz z nienawidzoną AfD. Przemoc fizyczna ze strony lewicowych aktywistów nie są jednak wyłączną domeną Niemiec, jak pisał wczoraj francuski tygodnik Valeur Actuelle. W Tuluzie działacze Antifa brutalnie próbowały przeszkodzić konferencji Roberta Menarda. Robert Menard to jest prezydent miasta Béziers na południu Francji, czy mer miasta, i miał uczestniczyć w konferencji, w której jednak nie uczestniczył w końcu. Ale to nie przeszkodziło grupie około 50 działaczy lewicowych, żeby atakować uczestników konferencji i policja, która próbowała dość późno podobno, co prawda, ale jednak próbowała ich zatrzymać i leciały również koktajle Mołotowa. Trzy dni wcześniej w Tuluzie też, w tym samym mieście na południowym zachodzie Francji, jak pisał Valeur Actuelle, trzy dni wcześniej, czyli to było 10, nie ma litości dla faszystów. W Tuluzie kandydaci Zjednoczenia Narodowego, to jest partia Marine Le Pen, do wyborów lokalnych opowiadają, jak działacze Antifa na nich napadali. W marcu będą te wybory do miast i miejscowości francuskich, więc robi się we Francji gorąco, tym bardziej, że jak pisał na swoim portalu kanał informacyjny BFM TV, na pytanie, jaka jest główna partia opozycyjna w stosunku do rządu francuskiego, najwięcej respondentów francuskich wskazuje na Zjednoczenie Narodowe, właśnie Marine Le Pen. Czyli główna partia opozycyjna zarówno w Niemczech, jak i we Francji jest obiektem wyjątkowej agresji politycznej ze strony lewicowych działaczy. Widzimy, że demokracja we Francji i w Niemczech ma swoje problemy, może dlatego tematy polskie nie były w ubiegłym tygodniu takie ważne w mediach tych krajów. No, inne tematy, jeżeli chodzi o media francuskie, też były ważne, typu protesty, które wciąż trwają przeciwko reformie emerytalnej. Też dobra wiadomość, która zapadła przedwczoraj i o którym też głośno mówiono wczoraj. Bezrobocie na rekordowo niskim poziomie 8,1%. To jest najniższy poziom od 2008 roku. Ale nie wszystko jest różowo. Jeżeli mówimy o praworządności, we Francji są takie problemy, że wzrasta przemoc. Jak pisał 9 lutego Le Figaro, rok 2020 zaczyna się lawinowym wzrostem przemocy. Tu nie chodzi o przemoc polityczną, lecz przestępczą, ale też na swój sposób zagraża praworządności, dlatego że obywatele w wielu dzielnicach nie mogą się czuć pewni. Lawinowo wzrosły w styczniu w stosunku do grudnia zabójstwa, napady, porwania i groźby. I to po rekordowym, wyjątkowo rekordowym pod tym względem roku 2019 roku, jak zresztą pisał ten sam Le Figaro 17 stycznia, napady, gwałty, próby zabójstwa, przestępczość gwałtownie wzrosła w 2019 roku we Francji. Czy to ma związek z masową imigracją? Często jest to pytanie zadane w polskich mediach, dużo rzadziej we francuskich mediach, chociaż teraz chyba już jednak częściej. Ale jak zauważa Obserwatorium Dziennikarstwa, l'Observatoire du Journalisme na swoim portalu 3 lutego, Francuskie media ogólnie przemilczają ten fenomen, choć około 400 tysięcy osób spoza Europy przyjechały, imigrowały do Francji w 2019 roku. W tym było 154,620 nowych wniosków o azyl. To jest rekord, proszę Państwa. Po rekordzie z 2018 roku było też 38,157 zezwoleń wydanych w ramach regularyzacji nielegalnych pobytów we Francji, pisze Observatoire du Journalisme. No i media o tym praktycznie nie piszą i
to
nie mówią.
To może dygresja, bo miałem kilka tygodni temu, dwa tygodnie temu dokładnie, dość unikatową możliwość dla Polaka posiedzieć sobie w sądzie paryskim, takim sądzie 24-godzinnym w sobotę i rzeczywiście trudno byłoby opisać to, co tam się działo na wokandzie, żeby nie być posądzony o rasizm albo brak przestrzegania politycznej poprawności. Za ławą sędziowską sami, przepraszam, ale sami Europejczycy, same osoby o białej karnacji i to prawie zawsze kobiety, a na ławie oskarżonych prawie wyłącznie imigranci. Czy wyłącznie? Wziąłem 8 procesów, 12 oskarżonych, wszyscy byli z Afryki albo subsaharyjskiej, albo tej tej, która przylega do Morza Śródziemnego. No, tyle komentarza.
Widocznie może być taki związek, tym bardziej, że podobnie rzecz wygląda, jeśli chodzi o proporcje we francuskich więzieniach. I więc imigracja, i to był ważny temat we włoskich mediach z kolei, dlatego że Senat włoski w tym tygodniu dał zielone światło na to, żeby postawić Matteo Salviniego przed sądem za to, że jak był ministrem spraw wewnętrznych, nie zgodził się na to, żeby wyszli ze statku Gregoretti, włoskiej straży przybrzeżnej, imigranci nielegalni. Tylko tak naprawdę przyblokował ich wejście na ląd na kilka dni, dopóki partnerzy europejscy łaskawie nie zgodzili się na to, żeby przyjąć większą część tych imigrantów. A więc to jest tutaj najważniejszy to był temat we włoskich mediach, dlatego też nie było za bardzo miejsca, żeby się interesować wewnętrznymi sprawami polskimi i tym konfliktem o sądownictwie w Polsce, tym bardziej, że też jest zadawane we Włoszech pytanie, czy tutaj nie jest to zbytnia ingerencja władzy sądowniczej w uprawnienia władzy parlamentarnej i wykonawczej. Więc tutaj zależy, którą gazetę oczywiście się czyta, gdzie się ucho przyłoży. Lewicowa La Stampa uważa, że Salvini próbuje robić z siebie męczennika i to on wykorzystuje tą sytuację. Tymczasem Il Giornale, który jest prawicową gazetą, uważa, że sytuacja jest absurdalna, tym bardziej, że teraz sprawa musi wrócić do tej prokuratury, gdzie główny prokurator uważał, że trzeba sprawę umorzyć, dlatego że nie było tutaj żadnego przestępstwa, no ale tak zwany Trybunał Ministrów się na to nie zgadzał i Salvini zostanie osądzony za to i niebawem może też Senat włoski dać zielone światło na postawienie tego samego Salviniego przed sądem za podobną decyzję w przypadku statku Open Arms hiszpańskiej organizacji pozarządowej Activa Open Arms. Pytanie więc, czy demokracja włoska jeszcze pozwala na to, żeby obywatele głosowali za partią, która obiecuje, że zatrzyma imigracja. Jest to tym bardziej niepokojące, że w styczniu liczba imigrantów, którzy lądowali we Włoszech, ze statków różnych organizacji lawinowo wzrosła. Jeżeli liczyć na 31 stycznia tych 373, którzy jeszcze byli na pokładzie aktywa tego statku aktywa Open Arms właśnie, to było 1648 imigrantów w styczniu, to jest 8 razy tyle co rok wcześniej. Zresztą te liczby są większe od września, są w każdym miesiącu większe niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. A co ciekawe i smutne zarazem, podczas gdy między wrześniem 2018 roku a styczniem 2019 roku było 336 ofiar, czyli ludzi, którzy się zatopili, którzy podnieśli śmierć w Morzu Śródziemnym, było o 100 więcej w tym roku między wrześniem 2019 roku a styczniem 2020 roku. Co jeszcze raz potwierdza to, że jeżeli otwieramy porty na tą nielegalną imigrację, więcej ludzi próbuje swoją szansę, żeby dotrzeć nielegalnie do Europy i jest dużo więcej ofiar. Co robi tymczasem dobroduszny rząd socjalistyczny Hiszpanii, pana Sancheza, który w 2018 roku otworzył swoje porty na nielegalną imigrację i zapowiedział, że nie wniesie apelu przeciwko decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zakazał wydalenia na gorąco na granicy miast Ceuta i Melilla w Afryce Północnej z Marokiem. Tam jest potrójny płot, podobny do tego, który powstał w 2015 roku na granicy, na południowej granicy Węgier, o czym nie pisały wtedy media, choć krytykowały to węgierskie. No tutaj dowiedzieliśmy się wczoraj od dziennika ABC, czyli to jest centroprawicowy dziennik, że tak naprawdę w 2018 roku, kiedy już rządził Sanchez, było 51 więcej przypadków takich wydaleń na gorąco, czyli razem 658, a na 2019 rok rząd Sancheza nie chce już komunikować tych liczb, ale też, co się stało, tak naprawdę Sanchez wniósł apel przeciwko tej decyzji Trybunału w Strasburgu i wczoraj Trybunał w Strasburgu zmienił swoją decyzję, wydalenia na gorąco są dozwolone. Zapewne Viktor Orban się ucieszy. I tu pisał wczoraj na przykład El Pais. Czym jest to motywowane? No, Trybunał stwierdził, że skoro ci wnioskujący o azyl, bo ci ludzie później wnioskują o azyl, sami się postawili w nielegalnej sytuacji, wolno ich wydalić i tutaj to nie łamie zapisów Konwencji Praw Człowieka o prawie do odwołania się czy o zakazie zbiorowych wydaleń.
Powiedział Olivier, bo...
A jeszcze bym jedną rzecz powiedział, jeżeli można, to będzie już ostatni temat, bo jest bardzo podobny do polskiego sporu o sądownictwie. Wczoraj była rozgorzała debata w Wielkiej Brytanii po tym, jak Boris Johnson mianował na stanowisko prokuratora generalnego panią, która kilka dni temu stwierdziła, że należy tutaj rozgraniczyć władzę sędziów, przywrócić suwerenność parlamentu. I tutaj to jest podobna sprawa jak w Polsce, tak naprawdę, choć jest trochę inna tradycja prawna. Więc tutaj martwili się zwolennicy podziału władz, ale jak zauważał komentator w gazecie The Telegraph, takiej tradycji podziału władz nie było do momentu utworzenia Sądu Najwyższego przez Tony'ego Blaira w Wielkiej Brytanii i tym lepiej, że nie było, dlatego że demokracja wymaga, żeby władzą dysponował parlament, gdzie zasiadają przedstawiciele wyborców, a nie mianowani przez sędziów i inni sędziowie.
I to był wyczerpujący przegląd prasy, Olivier, bo tygodnik do rzeczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
8:17, teraz pora na szybki Częstograj. Sara Kordonowska, Orient Bistro.